Cześć, z tej strony Pani Nutka, witam Was w 5. odcinku mojego podcastu pod tytułem Skrzypce, zrób pierwszy krok, skierowanego do wszystkich osób dorosłych, które od dawna marzą, żeby rozpocząć naukę gry na skrzypcach, ale do tej pory jakoś nigdy nie miały wystarczająco sprzyjających okoliczności, żeby się za to marzenie zabrać. Jeżeli Ty jesteś kimś takim, to wiedz, że bardzo dobrze trafiłeś, bo może to, co dziś ode mnie usłyszysz, całkowicie zmieni Twoje przekonania na temat gry na skrzypcach, które do tej pory gdzieś tam miałeś w głowie. A dziś, jak to jest z tym smyczkiem? O co tu w tym wszystkim chodzi, że kawałek patyka plus szczecina i tyle zamieszania? Tyle pieniędzy? Smyczek. Absolutnie niezbędny element wyposażenia każdego skrzypka. Rzecz jednak bardzo enigmatyczna, bo o ile kunszt wykonania skrzypiec łatwo już na pierwszy rzut oka docenić, to smyczek niczym zbytnio porywającym w pierwszym kontakcie nie jest. Nie jest czymś, co w porywie serca obdarzasz nagle obezwładniającym uczuciem. Nie chcesz z nim spać. Tak, naprawdę, znałam uczniów w swoich skrzypcach na tyle zakochanych, że decydowali się na tak oryginalne praktyki, ale do rzeczy. Osoby, które są przekonane, że smyczek stanowi niejako integralną część skrzypiec, zdziwi prawdopodobnie fakt, że ceny takich niepozornych patyków z włosiem końskim mogą dochodzić nawet do kilkunastu, ba nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już oczywiście ceny zaporowe, które nie dotyczą w żadnym stopniu osób myślących o grze pod kątem hobbystycznym. Niezależnie jednak od ceny, smyczek to na pierwszy rzut oka przede wszystkim pręt plus włosie, ale tak naprawdę smyczek jest składową wielu innych elementów i cech, których z zewnątrz zupełnie nie widać. Zanim przejdziemy jednak do konkretnej analizy tematu, zaznaczę tylko, że ten odcinek podcastu, podobnie jak i poprzednie, ma stanowić zbiór praktycznych, konkretnych porad i moich osobistych spostrzeżeń na dany temat. I jeśli chodzi natomiast o kwestie lutnicze, w tym przypadku specjalistyczne szczegóły dotyczące całego procesu tworzenia smyczków, to mówiąc wprost, nie są one obiektem moich rozważań ani zainteresowań. Powiem więcej, nie leżą one nawet w moich kompetencjach. Zwyczajnie ja nie posiadam na ten temat wiedzy, ponieważ jak wszyscy wiecie, nie jestem twórcą instrumentów, ale pedagogiem i instrumentalistką. Jeśli myśleliście sobie do tej pory, że wybór pierwszych własnych skrzypiec to jest prawdziwy dylemat, ale ze smyczkiem to już raczej nie będzie większej filozofii, to byliście w ogromnym błędzie, bo jest, powiedziałabym, dokładnie na odwrót. Smyczek to jest dopiero jazda bez trzymanki i to jazda w środku dzikiej dżungli na nieserwisowanej od dziesięcioleci karuzeli. Bo weźmy sobie przykładowo na warsztat asortyment sklepu z instrumentami i akcesoriami dla smyczkowców henglewscy. Wchodząc w zakładkę smyczki skrzypcowe, zaczynamy od modeli za około 70-80 zł, a kończymy na smyczku za niespełna 22 tysiące złotych. I teraz tytuł oferty. Smyczek skrzypcowy Arcus S8 złoto 585. Mówi Wam to coś? W sumie słowo złoto może i tak, więc od razu wiadomo, że na bogato, ale co zresztą? Gdzie tu jakiś podział, że fabryczne, lutnicze, manufaktura? Jakikolwiek drogowskaz, cokolwiek? Zacznijmy więc może od opisu oferty, żeby było łatwiej. Zgadniecie, co tam jest? Ja Wam powiem. Pustka. W opisie tej oferty smyczka za 22 tysiące złotych nie ma niczego. Ale no nie załamujmy się w przedbiegach. Sprawdźmy coś innego w tej samej zawrotnej kategorii cenowej. I co my tu mamy? Więcej niż poprzednio, bo przynajmniej cokolwiek, ale no może po prostu zacytuję. Wszystkie smyczki mistrza Rafin posiadają certyfikat waga 61,2 grama. Dzięki temu smyczkowi skrzypce nabiorą dodatkowej urody. Dodatkowej urody za 22 tysiące złotych. No więc mam nadzieję, że już trochę czujecie ten klimat, bo grząźnięcie w tym błotnistym gruncie przez kolejne minuty tego odcinka jest naturalnie bezcelowe. Jednak to, co ja chciałam Wam w toku tego mini śledztwa wykazać na tych granicznych oczywiście przykładach, to taką specyfikę tego zagadnienia wyboru smyczka, bo o ile w przypadku samych skrzypiec wiele rzeczy da się już na pierwszy rzut oka zobaczyć, ale wiele jest również konkretnie opisanych cech, które można dość klarownie porównać, o tyle w smyczkach kryje się, jak już wspominałam, wiele właściwości, które zupełnie nie są widoczne gołym okiem, a są w stanie objawić się dopiero w praktyce, co dla Was na początku drogi jako osobom nie mającym jeszcze żadnego doświadczenia z praktyką gry stanowi, co tu dużo mówić, nie lada problem. Spróbujmy więc może ugryźć temat pod kątem tego, na czym w pierwszych wyborach osoby dopiero co rozpoczynające siłą rzeczy najczęściej się opierają, czyli na tym, co najbardziej widoczne, najbardziej policzalne i jednoznaczne, a więc na kwotach. To ile w takim razie powinien kosztować taki godny smyczek? Odpowiem wprost. Nie istnieje żadna, absolutnie żadna żelazna zasada mówiąca przykładowo. Uczniowie grający 0-6 miesięcy winni mieć w wyposażeniu smyczki o wartości od 300 do 600 zł, zaś skrzypkowie o stażu 6-12 miesięcy winni posługiwać się tylko smyczkami w przedziale cenowym od 600 zł w górę i tak dalej. Takie reguły, wierzcie mi, nie istnieją. I teraz chcąc być rzetelna i nie minąć się z praktyczną stroną zagadnienia, ja nie mogę oprzeć się w wypowiedzi na ten temat na żadnej sztywnej, wydumanej teorii, bo ta, niezależnie od swego kształtu, byłaby wciąż tylko teorią. Po prostu sztucznym dyrdymałem, bo w praktyce każdy osobny przypadek jest inny, jak to zazwyczaj zresztą w grze na skrzypcach bywa. I idąc dalej, nie istnieje żaden sztywny podział na te smyczki bezwzględnie lepsze i bezwzględnie gorsze. Nie istnieją bowiem żadne uniwersalne, bezwzględne zalecenia co do rodzaju, materiału czy ciężaru idealnego smyczka, których się nie podważa. W praktyce działa to tak, że każdy świadomy muzyk zwyczajnie wybiera to, co intuicyjnie najbardziej mu, a przede wszystkim jego instrumentowi, odpowiada. W praktyce muzyków zawodowych wygląda to mniej więcej tak. Jeśli smyczek, który aktualnie dany instrumentalista posiada, mu nie odpowiada, to zwyczajnie szuka dalej. I tak znam filharmoników, którzy bez ustanku poszukują. Nawet jeśli ich poszukiwania idealnego smyczka trwają już choćby i 30 lat, to mimo niewątpliwej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, oni nie ustają w poszukiwaniach satysfakcjonującego ich efektu do końca życia. Naprawdę, są takie przypadki dojrzałych muzyków, którzy zmieniają smyczki co kilka miesięcy, bo czują, że potrzebują czegoś ponad. To taki typ poszukiwacza. I co ciekawe, takie osoby niekoniecznie wciąż wzbijają się cenowo, bo nierzadko bywa tak, że zamieniają z powodzeniem smyczki za kilka tysięcy na te za kilkaset złotych i czują się nimi na dany moment bardziej usatysfakcjonowani. A z innej strony mamy też i takich szczęściarzy, którzy jednym smyczkiem grają po kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, bo w ich przekonaniu od razu pojawia się to optymalne dopasowanie. Jedyne więc, co mogę z całą stanowczością w tym momencie stwierdzić, to, że jeśli chodzi o kwoty, nie ma żadnych nakazanych reguł, a jeśli chodzi o wszystkie inne właściwości smyczka, to zależą one z kolei wyłącznie od indywidualnych potrzeb grającego, stopnia technicznego rozwoju, realizowanego w danym okresie repertuaru, a przede wszystkim wrażliwości grającego na dźwięk i inne zjawiska towarzyszące grze, a więc jak widzicie, sprawa naprawdę nie jest jednoznaczna. Czy warto zatem zainwestować w smyczek większą kwotę już na początku? I tu absolutnie nie miota mną żaden dylemat, bo mam bardzo klarowny pogląd na ten temat. Moim zdaniem zdecydowanie nie warto inwestować w smyczek żadnych zawrotnych kwot na starcie. Szczególnie jeśli cel Waszego grania określacie właśnie jako hobbystyczny. Wystarczy, że na początku będziecie mieli coś, co jest po prostu, ujmijmy to, wystarczające, czyli zbudowane w miarę solidnie, wyważone poprawnie i jest kilka głównych powodów, dla których moje stanowisko w sprawie racjonalnej kwoty zakupu pierwszego smyczka jest takie, a nie inne. Powód pierwszy, taki najbardziej oczywisty. Tak jak w przypadku skrzypiec, co podkreślałam we wcześniejszych odcinkach podcastu, tak i w przypadku smyczka. Wy, będąc dopiero u progu nauki gry, nie macie bladego pojęcia, jak potoczy się Wasza skrzypcowa historia. Jak długo utrzymacie swoją determinację na dostatecznie wysokim, by ćwiczyć, poziomie itd. I wówczas fakt, że wydaliście na smyczek 700, 800 czy 1000 zł, będziecie prawdopodobnie po prostu odczuwali jako totalnie chybioną inwestycję. Powód numer dwa. Chcąc być spójna w swoich poglądach, nie mogę również pominąć faktu, że zainwestowanie w smyczek powiedzmy 1000 zł, w momencie gdy budżet na skrzypce ograniczyliście do 300 czy 500 zł, no będzie delikatnie mówiąc nieporozumieniem, absolutnie bezcelowym nieporozumieniem. Powód trzeci, prozaiczny. Brzmieć może to dość śmiesznie, ale smyczki ulegają wypadkom domowym częściej niż się Wam wydaje. Do dziś pamiętam z dzieciństwa przeróżne sytuacje, kiedy to moi koledzy ze szkoły muzycznej zalewali się łzami, bo stracili smyczek na przykład w wyniku tego, że ich babcia usiadła na niego. Wystarczyło, że dziecko w kilkuminutowej przerwie w trakcie ćwiczenia poszło na chwilę po szklankę wody, a smyczek zostawiło w przypadkowym miejscu zamiast w futerale. I wierzcie mi, rzecz nie dotyczy tylko dzieci. Mimo tego, że od samego początku swoim uczniom wpajam zasady najwyższego szacunku do instrumentów, zarówno tych za kilkanaście tysięcy złotych, jak i tych za kilkaset, to zdarza się różnie. Niejednokrotnie podczas ćwiczenia na szybko ktoś położy na łóżko smyczek, pójdzie po kawę i pyk, smyczka nie ma. Naprawdę o to nie trudno. Nie szukając daleko, nie będę również udawała świętej. Na swój smyczek, co prawda ja nigdy nie usiadłam, ale któregoś razu w trakcie studiów, czekając na zajęcia z profesorem pod salą i mówiąc wprost, pajacując, zwyczajnie wypuściłam swój smyczek z ręki, trzymając go wcześniej w pozycji pionowej szpicem, czyli główką w dół. No i część szpica odpadła. Po prostu odpadła, a ból był spory, bo smyczek ten kosztował mnie kilka tysięcy złotych. Chcąc jednak rzetelnie podejść do zagadnienia uszkodzeń smyczków, muszę również powiedzieć o drugiej stronie medalu, bo zazwyczaj, podkreślam zazwyczaj, ale nie zawsze, jest tak, że im smyczek droższy, tym materiały użyte do jego stworzenia, co w sumie logiczne, będą trwalsze. A co w konsekwencji za tym idzie, mniej odporne na uszkodzenia i odkształcenia, co przy odpowiedniej jego konserwacji pozwoli zachować pierwotne jego właściwości przez wiele długich lat. Smyczki tanie są z kolei bardzo, ale to bardzo mało odporne na przykład na wygięcia, co warto zauważyć, zdarza się początkującym uczniom nadzwyczaj często, bo smyczek, który jest nieodpowiednio przechowywany, zbyt mocno naciągany czy po prostu nieszanowany, szybko zamieni się w bezużyteczny patyk, którym Wy co najwyżej będziecie mogli pogrzebać sobie w śmietniku. Mówiąc o większej podatności smyczków tańszych na odkształcenia, nie mam tym samym na myśli tego, że smyczki droższe są wykonywane z tytanu. Te smyczki za kilkanaście tysięcy złotych oczywiście również są materią bardzo delikatną i narażoną na urazy. I teraz pomyślcie sobie, gdybyście wydali na pierwszy smyczek tych kilka tysięcy złotych, a po tygodniu uszkodzili go nieświadomie choćby ze sprawą nieodpowiedniego naciągnięcia i pozostawienia go w tym bezwzględnie niesprzyjającym mu położeniu na wystarczyłoby jedną noc, to Wy chyba byście się zapłakali na śmierć, bo smyczek po prostu straciłby swoje zachwycające właściwości, zanim nawet zaczęlibyście z niego na dobrą sprawę korzystać. Oczywiście lutnicy mają swoje magiczne sposoby, żeby takie smyczki po lekkich urazach ratować, ale no nie zawsze uszczerbek, nawet na pierwszy rzut oka niepozorny, jest w istocie na tyle mały, by móc go bez znaczenia dla dalszej pracy smyczka na czysto skorygować. A więc twardo nie zmieniam swojego zdania, ponieważ mój trzeci argument również jednoznacznie potwierdził, że nie warto wyprzedawać całego swojego dobytku tylko po to, żeby zakupić swój pierwszy smyczek skrzypcowy. I wreszcie argument czwarty dotyczący samej praktyki gry. Fakty są takie, że rzeczą, która będzie Was zajmowała od samego startu nauki, będzie sposób wydobycia dźwięku. A co się z tym wiąże? Żmudna praca nad Waszą techniką gry, nad Waszym aparatem. Do tego smyczki, nawet te nie najdroższe, ale wykonane po prostu poprawnie, nadadzą się bez większych zarzutów. Do tego przez pierwszych kilkanaście miesięcy Wy będziecie musieli nauczyć się operować sprawnie jedną podstawową techniką gry – detaché. Jest to artykulacja podstawowa, która stanowi taką bazę wyjściową do całego wachlarza artykulacji, jakich w dalszym toku nauki będziecie poszukiwali. Nie chodzi mi też o to, żebyście w jakiś sposób detaché bagatelizowali, ale żebyście po prostu zdali sobie sprawę z tego, że powiedzmy w rankingu artykulacji, na jakie jakość smyczka ma najmniejszy wpływ, detaché będzie znajdowało się na pierwszym miejscu. Nie zrozumcie mnie tylko źle. Jakość smyczka dla pełnego, nieskazitelnego detaché ma również ogromne znaczenie, naturalnie. Jednak całą ferię swoich możliwości Wasz smyczek będzie w stanie zaprezentować dopiero wówczas, kiedy zaczniecie posługiwać się różnymi innymi artykulacjami, takimi jak choćby spiccato czy sautier. To te artykulacje, które w tym momencie spokojnie mają prawo brzmieć dla Was co najmniej egzotycznie, one obnażą ewentualne niedomagania Waszego tańszego smyczka. Nie ma dla Was zatem większego sensu rozgrzebywanie jakichś smyczkowych filozofii już na samym początku, bo do tych bardziej skomplikowanych, złożonych artykulacji jeszcze naprawdę daleko. Skoro więc taki super ekstra smyczek to dylemat dopiero dla zaawansowanych, to może powinnam w tym momencie zakończyć ten odcinek, a Wy powinniście po prostu kupić pierwsze, co Wam się pod rękę nawinie. Być może moja wcześniejsza wypowiedź mogła faktycznie sprowokować Was do takich myśli, ale mam nadzieję, że wciąż tu ze mną jesteście, bo to zdecydowanie nie jest takie proste. Wasz pierwszy smyczek, owszem, nie musi być od razu najlepszym czy najdroższym z dostępnych w sklepie, ale powinien on mimo wszystko już od samego początku utrzymywać pewne standardy i być zbudowany poprawnie, bo będzie miał on wpływ na Waszą grę już od samego początku. Przede wszystkim, posługując się ogólnikiem, smyczek już od samego początku będzie miał wpływ na jakość dźwięku. Lichy, krzywy czy plastikowy smyczek z syntetycznym włosiem zwyczajnie nie będzie w stanie wydobyć żadnego konkretnego, czystego brzmienia. Nawet jeśli Wasze pierwsze skrzypce mają same w sobie w miarę przyzwoite możliwości, to taki skrajnie słaby smyczek, mówiąc wprost, dobije je zamiast wynieść ich brzmienie na wyżyny. To, czy instrument dobrze rezonuje, czy nie, czy dźwięk się niesie, czy jest stłumiony, w ogromnej mierze zależy właśnie od smyczka. Inna sprawa. Jeśli dopiero zaczynacie swoją naukę wydobycia dźwięku, to prawdopodobnie jednym z pierwszych problemów, na jakie się natkniecie, będzie drżenie smyczka. Takie pozornie samoistne podskakiwanie. Wówczas przyczyną może być choćby złe wyważenie smyczka, czy niesprzyjająco dobrana zbyt lekka waga smyczka. I jeśli okaże się on koszmarnej, ale to naprawdę koszmarnej jakości, to może zdarzyć się tak, że będzie Wam przeszkadzał w prowadzeniu nawet takiego bazowego, stabilnego dźwięku, jednak też hola hola. Na przyszłość zapamiętajcie, żeby jednak w takim przypadku nie obwiniać z marszu Bogu Ducha Winnego smyczka, tylko w pierwszej kolejności pochylić się nad własnym aparatem. Mam na myśli taką sytuację, kiedy stawiacie smyczek, odpalacie dźwięk, a tu nieoczekiwanie pręt wpada w jakieś niemożliwe do opanowania drgania. I pierwsze, co wpadnie Wam do głowy w takiej sytuacji, to prawdopodobnie myślisz, ten głupi smyczek. A tymczasem najbardziej prawdopodobnym winowajcą całej tej sytuacji będziecie Wy sami, bo takie drgania najczęściej, podkreślam najczęściej, lecz oczywiście nie zawsze, są winą złej techniki gry, a konkretnie braku solidnego oparcia smyczka lub niedostatecznego luzu w prawej ręce. Są jednak wyjątki od tego, kiedy to autentycznie, mimo opanowania wszelkich zdolności technicznych, smyczek wciąż jest nazbyt skłonny do skakania ponad standardowe potrzeby. I wówczas faktycznie ta domniemana fatalna jakość i ewentualne błędy konstrukcyjne mogą stanąć Wam na drodze zdobycia choćby podstawowych umiejętności skrzypcowych. No więc okej, mamy już jakieś pierwsze wnioski, ale co konkretnego w takim razie Wy, jako osoby początkujące, macie zrobić? Jak macie wybrać ten pierwszy smyczek, skoro nie potraficie jeszcze grać? Jeśli związaliście się już z jakimś pedagogiem stacjonarnie, to sprawa będzie w sumie dość prosta. Najlepiej będzie, jeśli skierujecie się właśnie do niego z prośbą o pomoc, bo kto jak nie Wasz nauczyciel najdokładniej będzie znał Waszą muzyczną historię, a Wasze preferencje, a przede wszystkim stopień Waszego rozwoju instrumentalnego. A co jednak w przypadku, kiedy nie macie swojego nauczyciela czy kogokolwiek, kogo moglibyście się poradzić, bo postawiliście na przykład na którąś z alternatywnych metod nauki gry, czy to przez internet, czy na pracę samodzielną? Jak Wy z kolei sami moglibyście uporać się z zakupem smyczka? Co powinniście sprawdzić? Czym się kierować przy zakupie? Może zauważyliście, że opisując cztery powody, dla których jednoznacznie uważam, że nie ma konieczności inwestowania przesadnie wysokich kwot w Wasz pierwszy skrzypcowy smyczek przeznaczenia hobbystycznego, kilkukrotnie użyłam określenia wykonany poprawnie, Co to konkretnie znaczy? Tego tak bardzo szczegółowo to już dowiecie się w następnym odcinku podcastu, ale jeszcze dziś ja chciałabym wyposażyć Was w taką podstawową wiedzę dotyczącą budowy smyczka, bez której absolutnie nie będziecie mogli iść dalej. W tym momencie wyszczególnimy sobie więc najważniejsze elementy w budowie smyczka i myślę sobie, że jeśli zamierzacie w najbliższym czasie rozpocząć poszukiwania smyczka, to powinniście teraz na chwilę zastopować ten podcast, szybko sprawdzić sobie, którą dokładnie minutę mamy i skoczyć po coś do opisania, bo takie skrótowe notatki mogą Wam się niedługo przydać. Z jakich elementów składa się smyczek? Zacznijmy więc od tego przywoływanego już w treści podcastu dziesiątki razy pręta. To coś, na co możecie się w trakcie poszukiwania smyczka idealnego z dużym prawdopodobieństwem natknąć, to wyszczególnienie sposobu ukształtowania pręta. Istnieją bowiem dwie podstawowe jego formy, okrągła i oktagonalna. Jaka jest różnica między nimi? Na pewno wizualna, ale tak poza tym to nie pocieszę Was żadną jednoznaczną zasadą. Ja i moi uczniowie od lat gramy przede wszystkim na okrągłych. Z oktagonalnymi w życiu zawodowym nie miałam wiele do czynienia, ale to tylko dlatego, że zazwyczaj w moje ręce trafiały po prostu akurat takie egzemplarze okrągłych, które od razu przypadały mi do gustu. Przed laty natomiast jako uczeń grałam przez jakiś czas na oktagonalnym, ale później zamieniłam go na lepszy wówczas okrągły. Nie sądzę jednak, by lepszość tego kolejnego wynikała wyłącznie ze sposobu ukształtowania pręta. Słowem, nie ma tu większych konkretnych zależności między jakością dźwięku a sposobem ukształtowania pręta. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji grającego. Idźmy więc dalej z budową smyka. Obok najważniejszego pręta, a tuż za nim włosia, istotne będą również elementy takie jak żabka i główka. Główka to inaczej szpic, o którym zresztą również wspominałam już w treści tego odcinka. Szpic znajduje się u góry smyczka i trzyma włosie z jednej strony. Z drugiej zaś strony, w dolnej części smyczka, możecie znaleźć coś na kształt profilowanej kostki, czyli właśnie żabkę. Nazwa, z którą możecie się również spotkać, to karafułka, która trzyma włosie z drugiej strony. Istotną częścią żabki, a jednocześnie elementem, który kończy całą linię smyczka, jest śruba, dzięki której mamy możliwość naciągania i luzowania włosia. W ramach ciekawostki i wszystkim wątpiącym w ten fakt potwierdzę tylko tak przy okazji, tak, włosie w smyczku to prawdziwe włosie końskie, bez ściemy. Termin, który w opisach ofert może się również pojawić, to owijka. Znajduje się ona w miejscu, w którym Wasz palec wskazujący będzie oplatał pręt smyczka i owijka. Służy temu, żeby ułatwić Wam stabilne trzymanie. Owijka działa jak taki swoisty stoper, bo palec dzięki niej nie zjeżdża w sposób niekontrolowany na śliski pręt. W dużej mierze owijka pełni jednak funkcję estetyczną i nie jest niczym aż tak istotnym, co powinniśmy jakoś dogłębnie analizować. Jest tak również dlatego, że o tym, czy dana owijka Wam odpowiada, dowiecie się dopiero, kiedy trochę danym smyczkiem pogracie. A nawet jeśli nie przypadnie ona Wam do gustu, to bez problemu będziecie mogli ją wymienić u pierwszego lepszego lutnika. Podobną funkcję co owijka, czyli stabilizującą chwyt smyczka, pełni również skórka lub w przypadku tańszych smyczków opcjonalnie gumka, która znajduje się tuż za owijką w kierunku śruby. Dzięki skórce trzymacie smyk po prostu pewniej, bez ślizgania się palcami po wylakierowanym pręcie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dziś. Nie kończymy jednak naszych rozważań, bo najważniejsze dopiero przed nami. Konkretny smyczek wybieramy już za tydzień w kolejnym odcinku, dlatego jeśli chcecie poznać wiele pomocnych technik i usłyszeć sporo przydatnych informacji w tym temacie, to pozostańcie ze mną w kontakcie. A tymczasem trzymajcie się zdrowo. Pa!